W tej audycji masz prawo. Dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Trzecia środa miesiąca i co? Z czym się kojarzy trzecia środa miesiąca? Z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. A tutaj czas na rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, skończył się 30 kwietnia. Zakończyliśmy ten okres. Dobrze się zakończył? Wszyscy rozliczeni?
Znaczy większość na pewno się osób rozliczyła. Część automatycznie. Jesteśmy teraz w tym okresie wysyłania automatycznie wezwań do osób, które muszą dopłacić podatek, które automatycznie zostały zaakceptowane i rzeczywiście te osoby jeszcze będą miały kilka dni od wezwania do uiszczenia tego należnego podatku. Natomiast ci, co mieli nadpłaty, to już na większości uzyskali zwrot.
Czyli taka niemiła niespodzianka może być, jeżeli chodzi o telefon z Urzędu Skarbowego bądź jakąś inną informację. A ja przedstawię, bo nie wiem, czy wszyscy z państwa już poznali po głosie, że to pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Państwa informował o tym właśnie, że ci, którzy nie dokonali tej czynności dopłaty do podatku, to właśnie będą o tym informowali. Ale dziś mamy jeszcze jednego gościa. Jest nim pan Dariusz Stojak, starszy ekspert skarbowy z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
A to dlatego, drodzy państwo, że podatek to nie tylko podatek dochodowy od osób fizycznych, ani też podatki od prowadzenia działalności gospodarczej, ale to także to podatek od spadków i darowizn. A dlaczego dzisiaj o tym? A dlatego, że w maju mamy taki sezon komunijny i teraz pewnie niektórych z państwa przestraszę. Prezenty komunijne to darowizny, a darowizny to podatek. A teraz pan Wojciech uspokoi państwa, że to nie do końca tak.
Znaczy oczywiście tutaj pani redaktor jak najbardziej ma rację, że taki prezent otrzymany w ramach prezentu komunijnego wykracza poza swoimi ramami, poza zwykłe, jak gdyby utrzymanie, prezent od rodziców, od dziadków, wykracza poza zwykłe takie obowiązki utrzymania danego dziecka. W związku z tym jest to traktowane jako darowizna. Ale proszę państwa, z darowiznami, podobnie jak spadkami i darowiznami, mamy pewne kwoty wolne. Zarówno darowiznę, czyli te prezenty, jak i spadki reguluje ustawa o podatku spadków i darowizn. Mniej więcej podobnie są uregulowane kwoty zwolnień i jednak w zależności z jaką mamy, czy mamy do czynienia z darowizną, czy też ze spadkiem, w zależności od tego, czy mamy do czynienia ze świadczeniem rzeczowym, czy też pieniężnym, są to pewne uregulowania. Uspokajając tak naprawdę, to jeżeli mamy do czynienia z prezentem o wartości do 9637 zł od jednej osoby, to tak naprawdę, jeżeli to je przekazuje nam bądź to dziadek, bądź to starszy brat czy siostra, to w tej pierwszej grupie podatkowej tak naprawdę nie mamy do czynienia z opodatkowaniem, czyli przekazanie do tej kwoty takiej darowizny nie jest opodatkowane. Oczywiście należy zwrócić uwagę, że po przekroczeniu, ewentualnie jeżeli mamy zamożnych krewnych, to oczywiście możemy te takie darowizny wyższej wartości otrzymywać. Tutaj dochodzi jeszcze dodatkowy warunek, żeby skorzystać ze zwolnienia. Traktujemy tą taką jest to darowizna powyżej tej kwoty zwolnionej, co do zasady podlega opodatkowaniu, ale jeżeli taka osoba obdarowana poinformuje organ podatkowy w ciągu 6 miesięcy od uzyskania takiej darowizny, to również w tym pierwszej grupie podatkowej, czy też zerowej, często nazywana, bo wyłączone są pewne osoby, od kogo uzyskujemy takie darowizny, również korzysta ze zwolnienia.
To teraz trochę pokomplikuję, bo komunia to też 6 dni rodzice, krewni i dalsza nawet rodzina, mimo że teraz trochę może mniejsze te komunijne przyjęcia robimy, bo mamy jednak nadal pandemię i od roku się z nią zmagamy, więc już takie bogate przyjęcia trochę odeszły do lamusa, będą pewnie wracały. No i ci chrzestni rodzice nie zawsze są spokrewnieni.
Tak, i tutaj należy zwrócić uwagę o tym, co wspominałem, czyli od najbliższej rodziny, czyli mamy tutaj od rodziców, ewentualnie, no skoro to są prezenty komunijne, to już dzieci nie mamy, więc ta w linii prostej osoby, to jest ta kwota graniczna, od której należy zgłosić do organu podatkowego, jest to 9637 zł. Natomiast jeżeli mamy do czynienia na przykład z siostrą czy też ciocią, która jest już w dalszej grupie pokrewieństwa, nazwijmy, nie jest to w linii prostej, wówczas ta kwota wolna od podatku spada. I jest to kwota 7276 zł. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osobami przekazującymi taką darowiznę, czyli otrzymujemy darowiznę od osoby dalej spokrewnionej lub zupełnie obcej, mamy do czynienia z trzecią grupą podatkową.
I jest
to
mniej?
Ograniczone, tak, jest to ograniczone kwotą 4902 zł i do tej wartości należy, jest to, nie jest opodatkowane. Należy pamiętać, że te darowizny, bo no oczywiście w większości te prezenty są niższej
wartości. Nie są aż tak rzeczywiście hojne, bogate.
Więc tutaj należy pamiętać, mieć na uwadze, że ten okres, który badamy, bo to ustawa przewiduje opodatkowanie tych darowizn przekazanych w okresie 5 lat. Czyli należy mieć na uwadze wcześniejsze darowizny i ta kolejna podwyższa tą kwotę, którą ewentualnie trzeba by było zgłosić, bo może się okazać, że po prezentach wcześniejszych otrzymany prezent komunijny już wchodzimy ten wyższy próg, który należało, żeby skorzystać od tej najbliższej osoby, dodatkowy obowiązek zawiadomienia organu. Jeżeli są to w tych kwotach wolnych wymienionych w zależności od której grupy mamy do czynienia, takiego obowiązku zgłoszenia nie ma.
Dobrze, czyli jeżeli mamy do czynienia z tą trzecią grupą i tutaj ta kwota to już niespełna 5000 zł zwolnienia z podatku, liczona w okresie 5 lat, czyli musimy sobie sumować.
Sumujemy wszystkie darowizny rzeczowe i pieniężne i wtedy widzimy, czy mamy
i kwotę rzeczowe wolne. I pieniężne, tak?
Tak, bo to jest darowizna zarówno rzeczowa, jak i pieniężna. Jest to traktowane jako darowizna i należy brać to pod uwagę wartość. Według cen oczywiście rynkowych, jakie obowiązują na rynku. Co prawda, to ten obdarowany decyduje, ustala tą wartość, no ale ona nie może odbiegać od wartości tych rzeczy z dnia przekazania takiej darowizny.
No to o ile od rodziny, to może rzeczywiście tutaj ta kwota jest dość bezpieczna, 9000, ale jeżeli chodzi o osoby niespokrewnione, to jestem w stanie sobie wyobrazić taki iPad, użyję tutaj nazwy marki, który powyżej 5000 może kosztować, a prezentem pożądanym jest jak najbardziej.
Jak najbardziej, czyli mamy do czynienia.
To co wtedy robimy?
Należy złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie i po prostu wykazać tą wartość ponad tą kwotę zwolnienia. Bo oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z tą grupą, że jesteśmy z trzeciej grupy, nie mamy tego ogólnego zwolnienia, które mówi, że 6 miesięcy trzeba zawiadomić, bo tam jest dodatkowe zwolnienie. Tu jest ta kwoty, ta graniczne dotyczą wszystkich, a tamta kwota dotyczy jak gdyby jednej rodziny, czyli po przekroczeniu wartości na przykład 10 tysięcy zgłaszamy do opodatkowania różnicę między tą kwotą wolną, a kwotą, wartością tego telefonu czy tam
tabletu. Kto to zgłasza?
Obdarowany.
Czyli?
Czyli rodzice w tym przypadku, bo tutaj mamy oczywiście do czynienia z nieletnimi, czyli opiekun prawny. Są sytuacje, że są to rodziny zastępcze, również to na tych osobach ciąży obowiązek zadeklarowania tej kwoty do opodatkowania.
Ja jeszcze nie będę straszyć, ale pewnie powiemy, czy to się przedawnia, czy to się nie przedawnia, czy Urząd Skarbowy taką informację gdzieś znajdzie, jak my nie poinformujemy i co nam za to grozi, ale to nie teraz. Jeszcze za chwilę powiemy, czy wszystko rzeczywiście wlicza się do tych darowizn i spadków i co należy zrobić, żeby takiego podatku po prostu nie zapłacić. 85 744 2222, nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. W audycji Mąż Prawo rozmawiamy o podatku od spadków i darowizn. Myślę, że Państwo też są z nim zapoznani, ale żeby tak usystematyzować, mówiliśmy o kwocie wolnej od podatku, czyli rozumiem, że jeżeli tę kwotę przekraczamy, to podatek płacimy tylko od tej nadwyżki.
Od nadwyżki, tak.
Czyli może to być podatek od 10 zł. No a jaka jest wysokość tego podatku? Bo tego chyba jeszcze nie udało nam się
nie
powiedzieć.
Było. Wysokość podatku w zależności, tutaj jak wspominałem, mamy 3 grupy podatkowe i w zależności z jaką wartością tej darowizny mamy do czynienia, to stawki są różne. I w zależności, jeżeli mamy do czynienia z pierwszą grupą, czyli tą najbliższą rodziną, Najniższa stawka zaczyna się od 3%, później jest w pewnym przedziale dochodowym jest to 5% i później od nadwyżki ponad kwotę ustaloną w ustawie jest to 7%. Zmienia się to, jeżeli jak gdyby oddalają nam się krewni. Więc w następnej grupy oczywiście są też to podzielone. Najwyższa stawka w tym w ustawie wykazana do trzeciej grupy jest to 20% od przekazanej darowizny. Oczywiście uwzględniamy te kwoty wolne, które wcześniej mówiliśmy. Ich nie wliczamy, pomijamy te wartości, wyjmujemy jak gdyby z wartości przekazanej darowizny i opodatkowujemy tylko różnicę.
Dobrze. Kiedy my musimy dokonać tego zgłoszenia? Czyli na przykład, jeżeli w ciągu 5 lat tak zbieramy, no i nazbieraliśmy i już przekraczamy 9 tysięcy przykładowo.
To w momencie mamy 6 miesięcy od przekroczenia wartości tego zwolnienia. W tym czasie powinniśmy poinformować na specjalnym druku. Jeżeli mamy do czynienia oczywiście z tą najbliższą rodziną, informujemy organ podatkowy, składamy taki druk spadki darowizny w skrócie, czyli SDZ2 i wówczas ten dokument uprawnia jak gdyby nas do skorzystania z dodatkowego zwolnienia, czyli od najbliższej rodziny i pomimo, że ta wartość darowizny przekroczy te 9600 zł, to w dalszym ciągu to jest dodatkowy warunek, żeby skorzystać ze zwolnienia.
Jeżeli chodzi o darowizny rzeczowe, to je sumujemy z pieniężnymi, czy sobie takie dwie kieszonki zakładamy? Tutaj mamy rzeczowe.
Nie, to jest jednakowa wartość, jest to w dalszym ciągu jest to darowizna. Co prawda formie, ale ustalamy wartość i te wartości sumujemy i nadwyżkę ponad tę kwotę zwolnienia należy zadeklarować. Deklarujemy wówczas albo zwolnienie, czyli inny druk składamy, jeżeli zawiadomimy w ciągu 6 miesięcy. Natomiast jeżeli nie zdążymy, przeoczymy, to wówczas musimy opodatkować to. I niestety te spóźnienie się, te 6 miesięcy jest terminem prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu i wniosek dodatkowe do organu podatkowego już po tych 6 miesiącach no, nie wywołują skutku. Musimy jednak ten 3%, czy 5% czy 7% w stosunku do najbliższej rodziny od takiej darowizny zapłacić.
To jeszcze zapytam, czy przez e-urząd skarbowy możemy taki PIT złożyć? To nie PIT, przepraszam. Taki formularz złożyć.
To jest inna deklaracja. Dokładnie jeszcze w usłudze e-Urząd Skarbowy nie ma, ale na portalu podatkowym jest możliwość, podobnie jak z deklaracjami rozliczenia podatku dochodowego, można się zalogować przez stronę ministerialną. Wówczas wyszukujemy tam przez e-deklarację tych interaktywnych formularzy, wypełniamy i wysyłamy do właściwego organu podatkowego i wówczas sposób akceptacji jest analogiczny jak przy tych elektronicznych deklaracjach, czyli profil zaufany lub też ewentualnie te dane podatkowe dla osób, które już się rozliczały, są podatnikami, więc jest możliwość, bo tam się weryfikuje również przychodami.
No to jeszcze, bo mówimy tutaj o komunijnych prezentach, mówiliśmy, to wyszliśmy od tego, ale są też prezenty, które wręczamy na przykład z okazji zawarcia związku małżeńskiego. One są już trochę bardziej efektowne i tą przykładową kopertę chciałabym poruszyć, czy jeżeli w tej kopercie znajdują się pieniądze i czasami, że taka niespodzianka dla małżonków, jest ich dość dużo, to powinni zgłosić, czy...
Tutaj, proszę Państwa, przy darowiznach pieniężnych jest troszeczkę inaczej. Są dodatkowe regulacje w ustawie obostrzające, że tak powiem, możliwość skorzystania ze zwolnień. I tutaj, żeby skorzystać ze zwolnienia, jeżeli otrzymujemy od dziadka czy tam od rodziców taką darowizną znaczną już, czyli prezent ten ślubny, to wówczas powinno to się odbyć poprzez rachunek bankowy. Czyli ten darczyńca przelewa na rachunek państwa młodych, wskazuje, że to jest prezent z jakiejś tam okazji. Wystarczy, że sam wskaże, że to jest darowizna i wówczas dodatkowo oprócz tego, że musimy zgłosić, to wówczas jeszcze trzeba, żeby był przepływ środków przez rachunek bankowy, żeby była możliwość udokumentowania, że w rzeczywistości w takiej wartości ta darowizna została przekazana.
A jeżeli nie? jeżeli to z tej koperty się wysypało, to no, też powiadamiamy urząd?
No to za każdym razem trzeba powiadomić o otrzymanej darowiźnie i wówczas...
Tylko zwolnienia nie będziemy mieli.
Nie będziemy mieli zwolnienia. Jeżeli skorzystać ze zwolnienia, to należy zawiadomić organ podatkowy. Jeżeli nie chcemy nawet skorzystać, taki obowiązek też jest, żeby zgłoszenia wynika to wprost z przepisów.
No proszę państwa, no to co? Sprawdzamy swoje kieszenie i zastanawiamy się, czy przez ostatnie 5 lat nie otrzymaliśmy jakiejś znacznej kwoty, bo właśnie.
Znaczy należy pamiętać tutaj, żebyśmy się nie mylili, bo jeżeli mamy do czynienia tutaj z taką imprezą okolicznościową jak wesela i komunia, to tutaj te prezenty są od dużej grupy osób.
Właśnie.
Czyli każda osoba przekazuje we własnym imieniu darowiznę. Czyli jeżeli dziadkowie przekazują dla przykładu 10 tysięcy, jest to darowizna od jednego i od drugiego po 5 tysięcy i te kwoty są ustalone inaczej.
Aha, czyli tutaj wspólność majątkowa małżonków nie ma
znaczenia. To jest osobiste świadczenie tego darczyńcy na rzecz tej osoby, która zostaje obdarowana.
Czasami może jedna osoba nawet nie wiedzieć, ile druga dała i wtedy i to bardzo dobrze, bo wtedy nie trzeba niczego łączyć, tylko po prostu...
Tak, do kwoty wolnej nie należy nawet zgłaszać.
Nawet zgłaszać nie potrzebujemy. No właśnie, a czy Urząd Skarbowy będzie wiedział o takiej darowiźnie, jak my sami jej nie zgłosimy? Gdzieś tam sobie znajdzie taką informację? Dojdzie do niej? Oczywiście nie namawiamy do tego, żeby to zatajać, wręcz przeciwnie, ale czasami może ktoś zapomnieć albo po prostu zwyczajnie nie wiedzieć, że tak należało zrobić.
Oczywiście będzie miał wiedzę może mieć wiedzę na ten temat z uwagi na to, że dokonujemy różnych czynności. Na przykład jeżeli dostaniemy dla przykładu na tą komunię kład, ten kład jest zarejestrowany, obowiązek rejestracyjny jest do tego.
Ale mogło się złożyć na niego 15 osób.
Wtedy oczywiście jest obdarowany, wiadomo kto otrzymał, wtedy no, organ podatkowy w takiej sytuacji już prowadzi postępowanie wyjaśniające.
Aha, czyli takie rzeczy ruchome, które powodują rejestrację, bardziej łatwiej jest znaleźć rzeczywiście. Dobrze, podatek od spadków i darowizn. Nie tylko darowizn, ale i spadków. Jeżeli, o ile darowizna, no to wiemy, dzisiaj dostaliśmy darowiznę, mamy pół roku na to, żeby zgłosić. To o spadku czasami dowiadujemy się trochę później niż pół roku po śmierci zmarłego. I czy to znaczy, że te pół roku liczy się od momentu nabycia spadku, czy od momentu informacji o śmierci. O tym za chwilę. 857442222 nasz numer telefonu do państwa dyspozycji. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatku od spadków i darowizn. Chciałam przejść do spadków, ale zostaniemy jeszcze przy darowiznach, bo pytanie naszego słuchacza dotyczy, no właśnie nie do końca wiemy, czy darowizny, ale raczej chyba darowizny. Rodzice pana zamierzają sprzedać działkę i pieniądze podzielić na 4 dzieci, którą mają. I teraz właśnie, jak mają to zrobić, żeby te dzieci nie zapłaciły od tego podatku?
To w tej sytuacji mamy taką klasyczną darowiznę, czyli tutaj jak gdyby prosta sytuacja, tutaj nie mieszamy stanu faktycznego, że dodajemy, że to środki podchodzą ze sprzedaży działki. Mhm. Bo tutaj wydaje się, że w tej sytuacji nie ma to większego znaczenia. Tutaj jeden rodzic czy oboje rodziców dysponują określoną kwotą i przekazują dla 4 dzieci. Jeżeli oni przekazują to, rozumiem, ze sprzedaży nieruchomości, to pewnie są to znaczne kwoty. Więc
na pewno powyżej tych 9 tysięcy.
Powyżej kwoty wolnej, więc to są pierwsza grupa, nawet zerowa, to żeby skorzystać z tego prawa do zwolnienia, powinni w ciągu 6 miesięcy poinformować organ podatkowy, czyli na tym druku SDZ-2 wysłać go w ciągu pół roku od otrzymania darowizny. Warunek musi również być, że musi rodzic przekazać z rachunku bankowego na rachunek bankowy tego obdarowanego, żeby skorzystać z tego zwolnienia. Takie są no jak gdyby wymogi przy przekazywaniu środków finansowych.
I teraz pokomplikuję, bo pieniądze ze sprzedaży tej działki najprawdopodobniej wpłyną na konto jednego z rodzeństwa. I on będzie tę kwotę dzielił. I teraz kto daje tę darowiznę? On?
No tutaj trzeba by było ustalić, kto rzeczywiście przekazuje. Czy to tutaj słuchacz wskazywał na chorobę jednego z rodziców i brak możliwości
dysponowania
konta bezpośrednio, bo niewykluczona jest sytuacja, że w dalszym ciągu będzie o darczyńcą będą rodzice obdarowanymi dziećmi, z uwagi na to tylko, że kto inny będzie dysponował tymi środkami. Oczywiście tutaj w ramach postępowania wyjaśniającego zapewne będzie próba ustalenia, kto przekazał tu darowiznę, bo jeżeli one, te środki przepłyną z rachunku bankowego jednego z rodzeństwa na pozostałych, to w prosty sposób z deklaracji będzie wynikało i z dowodów, że to przekazał on. Natomiast w postępowaniu można jak najbardziej wskazać, że skąd pochodzą pieniądze, skąd, kto to przekazał, jakie są okoliczności danej sprawy i niewykluczone, że będzie ta sytuacja, że to rodzice przekazali darowiznę.
Bo jeżeli chodzi o takie rozliczenia między rodzeństwem, to one również nie podlegają, prawda, temu obowiązkowi...
Też obowiązkowi zgłaszania jest, bo tutaj tak mówimy, mamy do czynienia rodzice, dzieci i rodzeństwo w linii prostej, czyli jest to ta zerowa grupa, która korzysta ze zwolnienia. Tu należy uważać, rodzice przekazując dla dorosłych dzieci, czy też dla małżeństw, należy zwrócić uwagę, że zwolnienie dotyczy tylko przekazywania darowizny w linii prostej, czyli rodzic dla swojego dziecka, natomiast już przekazanie na rzecz współmałżonka dziecka już wykracza poza to zwolnienie. Więc darowizny, żeby korzystać ze zwolnienia, przekazujemy, tak nazwijmy, wyłącznie swoim dzieciom.
Czyli trzeba po prostu przekazać synowi, syn żonie i też jest dobrze. Dobrze? Znaczy można wtedy skorzystać ze zwolnienia, jeżeli oczywiście rodzice męża chcą obdarować żonę, bo takiej sytuacji nie wykluczamy.
Taka sytuacja, wtedy przekazanie między współmałżonkami korzysta ze zwolnienia również.
Wracając do sytuacji i do pomocy naszemu słuchaczowi, żeby miał jasność. Nie wymyślać jakichś karkołomnych działań tutaj. Jeżeli rzeczywiście pieniądze wpłyną na jego konto ze sprzedaży tych działek i podzielone zostaną równo przez rodziców, a on je tylko zdysponuje ze swojego konta, to w tym wniosku wpisać, że jest to darowizna od rodziców,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście. Tutaj najprościej, bo on jak gdyby będzie występował jako pełnomocnik, czy też osoba upoważniona do rozdysponowania tymi kwotami i tutaj najlepiej wskazać tą osobę rzeczywiście przekazującą środki.
No dobrze, to teraz przejdźmy do tych spadków. To te pół roku, jeżeli chodzi o spadek, to od kiedy liczymy? Od podziału, jak podzielimy i wiemy, że ktoś dostał to, a ktoś tamto.
Wydaje się, że ustawa o spadku i darowizn jest dosyć taką prostym podatkiem, jednak warunków, które, żeby skorzystać z pewnych zwolnień, mamy do czynienia z darowiznami, są inaczej troszeczkę uregulowane. Spadki są inaczej uregulowane. To, co pani redaktor wspomniała, moment nabycia i moment opodatkowania też jest różny. Dodatkowo jeszcze, żeby urozmaicić, oczywiście są nieporozliczane spadki z lat bardzo odległych.
Kiedy był inny stan prawny pewnie.
Inny stan prawny, więc tutaj, ale tu już pomijajmy te kwestie, więc tutaj liczymy oczywiście 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku. Czyli mamy orzeczenie o nabyciu spadku po danej osobie, uprawomocniło się i od tego momentu liczymy 6 miesięcy.
Dobrze, czyli moment stwierdzenia nabycia spadku sądowny. To jest ten moment, kiedy my już powinniśmy zacząć liczyć od tego momentu 6 miesięcy, bo... To nie musi być podzielony ten majątek,
nie,
prawda?
Nie,
my możemy mieć, nie wiem, kawałek działki, pół mieszkania i coś
my
jeszcze
na ten
zupełnie
moment,
innego.
Proszę państwa, nie wiemy jeszcze, co dziedziczymy.
No właśnie.
My tylko dziedziczymy. Postanowienie sądu wskazuje tylko, że kto dziedziczy po jakiej osobie i w jakiej części. Tu na ten moment nie ma właśnie obowiązku, nie ma jeszcze wiedzy, organy podatkowe przede wszystkim nie mają wiedzy, co wchodzi w skład tego majątku. Dlatego też przy spadkach jest ten dodatkowy obowiązek informacyjny, że bo jeżeli mamy do czynienia z darowizną, która zostaje, ktoś sporządził ją w formie aktu notarialnego, obowiązku zgłoszenia już nie ma. Przy spadku, jeżeli mamy do czynienia, tutaj musimy to zgłosić, żeby ewentualnie było wiadomo i skorzystać ze zwolnienia, bo to podatnik deklaruje, co dziedziczy, bo tylko on ma taką wiedzę, co tak naprawdę dziedziczy.
Czyli może być taka sytuacja, że trzy osoby będą składały informacje o tym samym majątku, no bo są powołane.
Tak, każdy pokazuje swój udział. Taka deklaracja dopuszcza możliwość poprzez załączniki, że trzy osoby składają jedną deklarację i swoje załączniki i wykazuje swój udział, co dostaje. Tu należy pamiętać, bo tu mamy do czynienia z dziedziczeniem po rodzicach, czyli rodzic, jeden współmałżonek dziedziczy po małżonku, dzieci do tego dochodzą i tutaj już się rozchodzi udział ułamkowy do tego spadku i co konkretnie się dziedziczy. Więc tutaj zalecam, żeby ewentualnie w takich sytuacjach, jak jeżeli ten majątek nabywany jest złożony, dowiadywać się wcześniej, w jakiej proporcji to jest, tak rzeczywiście się nabywa, bo nam może się wydawać, że nabyliśmy w jednej, drugiej, a okazuje się, jeżeli mamy jeszcze rodzeństwo, to tak naprawdę nabywamy w jednej czwartej tylko część udziału tego spadkodawcy.
A w orzeczeniu sądu, kiedy sąd orzeka, że stwierdza nabycie spadku, to te części tam...
Są tylko stwierdzenie po Janie Kowalskim dziedziczą takiej i takiej osoby w takiej i takich częściach. I nie ma informacji, kto.
Tak.
No oczywiście jest informacja i stopień pokrewieństwa między tymi dziedziczącymi, ale już nie ma informacji, co w tym jest.
No dobrze, to jeszcze oddamy Państwu głos. 85 744 2222, nasz numer telefonu do studia. To w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o podatku od spadków i darowizn i Państwo mają do nas pytania, ale bardzo się zbiegają z tymi, które ja bym chciała również zadać, bo powiedzieliśmy już o prezentach, takich ruchomych, różnych, o pieniądzach, które darujemy. Natomiast no, przekazujemy też nieruchomości, a też mieszkania. No i pytanie, stan faktyczny, o którym nasz słuchacz powiedział, a mianowicie pozostało mieszkanie i 7 rodzeństwa, które po spadkodawcy dziedziczą, z czego 1 to już nie jest rodzeństwo, a dzieci tego rodzeństwa. I teraz, no to już jest inna grupa podatkowa, prawda? Czyli mamy 6, którzy są w jednej grupie podatkowej i 2, którzy są w innej grupie podatkowej. I teraz, no właśnie, co z tym teraz zrobić? Trzeba zgłosić do urzędu? Co z tym zrobić?
Oczywiście tutaj w takiej sytuacji trzeba zgłosić tą informację. Jeżeli mamy tu do czynienia z dziedziczeniem po jednym z rodzeństwa, to jeżeli dochowamy terminu 6-miesięcznego, poinformujemy, pokażemy, że nabywamy mieszkanie położone tu i tutaj, to jak najbardziej ta osoba, ten członek rodziny korzysta ze zwolnienia.
W tych częściach
oczywiście każdy ma swój, jeżeli jest ich 7, no to tutaj to jest ułamkowe, zostanie rozdzielone i odpowiednio wartość, która będzie brana pod uwagę do ewentualnego opodatkowania.
No właśnie, a skąd tą wartość wziąć?
Wartość rynkowa, więc do ustalenia są oczywiście pewne katalogi, wiadomo na jakich ulicach, jakim obrębie są sprzedawane mieszkania, więc te wartości należy brać z jak gdyby ceny rynkowe w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli tutaj ewentualnie już do zgłoszenia. Wracając do pytania tutaj słuchacza dotyczącego tej części spadku, gdzie mamy do czynienia, że już ten dziedziczący, jedna siostra czy brat nie dożył tego spadku i są jego dzieci, wówczas wchodzimy już w drugą grupę podatkową, bo tutaj dziedziczą jak gdyby osoby z dalszego.
Po cioci, po
wuju, więc pomimo, że w skład składku wchodziła ta kwota. Proszę Państwa, podobnie zasady opodatkowania, czyli kwoty wolne jak najbardziej są przy sprzedaży nieruchomości, jednak przepisy szczególnie regulują kwestie zwolnień dotyczące mieszkania. Ja tu może oddam głos koledze, który przybliżyłby temat opodatkowania, ewentualnie ulg dotyczących
mieszkań,
dziedziczenia nieruchomości mieszkalnych. Jakie są warunki z tym związane?
Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć o uldze mieszkaniowej w tym podatku, no bo tak, jeżeli dziedziczą osoby z drugiej grupy podatkowej, no to wiadomo, że nie mogą skorzystać z tego zwolnienia, tak, z podatku.
A
może trochę zaboleć, tak, nieruchomości są drogie. Ale dla takich osób jest możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku. Mianowicie oczywiście trzeba spełnić pewne warunki, bo to też nie jest tak, tak wprost.
Coś pewnie trzeba zadeklarować.
Trzeba zadeklarować, tak. Ja powiem tak. Oczywiście trzeba zgłosić tą nieruchomość w Urzędzie Skarbowym w deklaracji podatkowej. I jeżeli taka osoba nie ma innych, jeżeli będzie mieszkała w tym odziedziczonym mieszkaniu, to będzie mogła skorzystać z takiej ulgi. Przy czym celem tej ulgi to jest jakby taka pomoc państwa w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb mieszkaniowych, czyli jakby ta osoba, która będzie tam mieszkać, nie może mieć jakby innych, nie może mieć na własność innych nieruchomości. Jeżeli by, powiedzmy, że się zdarzy taka sytuacja, że jednak jest właścicielem innej nieruchomości, to do skorzystania z tej ulgi mieszkaniowej konieczne jest przeniesienie własności następnych Skarb Państwa czy na rzecz gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Tak?
Czyli co, wybieramy lepszą nieruchomość i przenosimy...
Jeżeli ktoś chce skorzystać z tej ulgi, no to to jest jakby
możliwość
konieczne.
Taka.
Tak. I też jakby ta osoba nie może być najemcą innego mieszkania. Jeżeli jest takim najemcą, no to będzie musiała rozwiązać umowę najmu. I warunek kolejny bardzo ważny, że ulga będzie przysługiwała w przypadku, jeżeli ta osoba będzie mieszkała 5 lat, będąc zameldowaną, czyli musi mieszkać i się zameldować, tak?
To dużo kalkulacji musi taka osoba zrobić, o ile nie ma mieszkania, to jest to dość prosta decyzja, prawda? Deklaruje, tak? Bo to trzeba zadeklarować w Urzędzie Skarbowym, że oto mieszkam tutaj.
Tak, że będę mieszkać, tak, i chcę skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Tam można złożyć oświadczenie, urzędy dysponują też takimi swoimi specjalnymi drukami. No i taka osoba się deklaruje, że będzie mieszkać 5 lat, że nie jest właścicielem nieruchomości, mieszkań. No i wtedy urząd będzie mógł zastosować tą ulgę mieszkaniową. Oczywiście ona też jest ograniczona do 110 metrów kwadratowych. To trzeba pamiętać, bo jeżeli mieszkanie jest duże...
Albo dom.
Dom właśnie 200 metrów kwadratowych, to jednak zwolnienie dotyczy tylko 110. Nadwyżka, reszta będzie opodatkowana, nie będzie korzystała z tej ulgi. Tak? No. Mhm.
Oczywiście mówimy tu o osobach, które nie są w tej zerowej linii dziedziczenia, prawda? Bo jeżeli to są osoby takie, czyli rodzice dzieci, to wtedy zwyczajnie korzystamy ze zwolnienia.
Tak, korzystamy z tego zwolnienia, tak. Jeżeli się zgłosi w ciągu pół roku, jest to zwolnienie. Oczywiście, mogą być takie przypadki, że ktoś się spóźni, tak? Trzeba też pamiętać, że w pierwszej grupie podatkowej jest jeszcze zięć, tak? I ten zięć nie będzie korzystał 4 lata, tak? Jeżeli dostałby taką
nieruchomość.
Tak.
To jeszcze chcę uspokoić naszych słuchaczy troszeczkę w taki sposób, że większość nieruchomości, nawet chyba wszystkie nieruchomości, poza tymi, które dziedziczymy w spadku, darujemy aktem notarialnym, bo inaczej taka darowizna jest nieważna, prawda? Tak. Więc musimy pójść do notariusza, u notariusza sporządzić akt notarialny i rozumiem, że już notariusz załatwi za nas wszystko, nie? Czy podatku od spadków i darowizn jednak nie wypełni?
Znaczy deklaracji nie. Jeżeli mam do czynienia z darowizną, czy to środków pieniężnych, czy też nieruchomości, jest wymóg dla nieruchomości w takiej formie, więc w tym przypadku jak gdyby nie mamy obowiązku informacyjnego, bo informacje o nabytej, o tej darowiznie jest w organie podatkowym. Natomiast jeżeli mamy do czynienia ze spadkiem, to pomimo, że forma zmiany właściciela często przy spadkach nie dochodzi w ogóle do przeniesienia własności, tylko jest informacja, że ja dziedziczę część mieszkania, które po jednym rodzicu, po drugim, a sytuacja prawna nie jest rozwiązana, ale obowiązek poinformowania i ewentualnego uregulowania zobowiązania istnieje. Mamy do czynienia w spadkach i darowiznach, mamy do czynienia z nabyciem. Czyli moment opodatkowania w momencie nabycia. Nie tak jak w podatkach dochodowych, ewentualnie sprzedaż nieruchomości, kiedy zbywamy nieruchomość, tam są inne obowiązki. Tutaj jest opodatkowany moment nabycia pewnego majątku, bądź to w darowiznie, czy też w spadku.
To bardzo ważna informacja. Ja myślę, że chciałabym, żeby państwo to zapamiętali, że ten moment, kiedy nawet fizycznie nic nie mamy, Już jest takim momentem, kiedy powinniśmy z Urzędem Skarbowym się zacząć rozliczać.
Jeżeli zdecydujemy się na przyjęcie spadku i formalne zgłoszenie, załatwienie tego, to jest to związane już z obowiązkiem informacyjnym, żeby skorzystać z tych ulg, czy to warunkowych, co kolega mówił, czy też tej podstawowej dla najbliższych członków rodziny, to już ten termin 6-miesięczny biegnie. Jeżeli jego nie dochowamy, wchodzimy to, co na początku mówiliśmy, normalne stawki i opodatkowanie.
A może się okazać, że te 6 miesięcy przeleciało bardzo szybko.
Oczywiście.
I to jest ten termin, którego nie przywrócimy za żadne skarby świata, tak?
To jest nieprzywracalny termin, który no, niestety jest to tak sformułowane prawnie, że jest nie do przywrócenia.
Czyli termin zawity, koniec.
Oczywiście.
Dziękuję serdecznie. Moimi Państwa gośćmi byli dziś pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych, i pan Dariusz Stojak, starszy ekspert skarbowy z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Za tydzień, proszę Państwa, pozostaniemy w temacie spadkowym. Będziemy spadki odrzucać albo po prostu ich nie przyjmować. A dlaczego? No to trzeba posłuchać za tydzień.